poszanować zasadom demokracji, ja się was pytam.
Jedyne co ma sens, to lewatywy dzban. Zaczynamy! Stukłem znów w stół. Ja nie mogę tłuc w stół, bo się urywa gniazdko od komputera, potem się dzieją straszne cuda. Dobra, no powiem, że cześć. Jest lewatywa mózgu, program cotygodniowy, w którym no lewatywę mózgu uprawiam, żeby tak powiedzieć, tak takie porównanie dać. No, gadam, nawijam do tego mikrofonu, ale możesz też pogadać, coś powiedzieć i pokomentować, żebyśmy se razem porozmawiali o tym, co tu się dzieje do nędzy, bo nikt nie rozumie do końca, ale każdy chciałby i każdy by chciał mieć jakieś takie złudzenie, że jeszcze coś rozumie z tej rzeczywistości dookoła niego, która się zrobiła za skomplikowana i za szybka i już są smartfony, które są mądrzejsze od ludzi i niedługo będą smartfony kupować ludzi w sklepach i będą dotykać ich palcami i mówić, dlaczego ten człowiek tak wolno działa, trzeba go zresetować i wtedy będą im robić trepanację czaszki i wymieniać ROM na własny, czyli mózg. Tak będzie, kiedyś smartfony przejmą świat. A na razie jest rok 2015, 9 listopad, no 2015, lewatywa mózgu. Znowu jestem po tym, jak nie było mnie przez chwilę, żebyście mogli posłuchać muzyczki. I na czacie są Lex, Mavigator, czyli Moai Gator może, Roman i inni siedzą. O, Iseris zwłaszcza, bo to jest dziewczyna. To lepiej. No i ogólnie nie mam dzisiaj dobrego nastroju z powodów dwóch. Po pierwsze, temperatura robi dziwne rzeczy, pogoda się jest dziwna i spać mi się chce. Tak mi się chce spać, jak Korwinowi Mikke w Europarlamencie po prostu. Znaczy coś takiego. Ale będę tutaj, bo ja chcę pogadać trochę, chwilę, bo tu się rzeczy dzieją. A po drugie dlatego, że mamy nowy rząd. To był dźwięk na rząd, tak. To też może być dobry dźwięk, jako ilustracja, albo taki. Jak wam powiem, kto jest w rządzie, to sami tak zrobicie za chwilę. No. Dobra, nieważne, można dzwonić. Jest telefon podłączony do prądu 222-195-159. To jest numer telefonu. Normalny, zwykły telefon każdy ma. Albo telefon ma jego. Właśnie, jeszcze nie wiadomo. Zależy, który rok, w którym roku tego słuchasz. I można użyć Skype. Też zależy, czy jeszcze jest, zależy, w którym roku go słuchasz, ale można zadzwonić na żywo do enklawa.net. Wbijasz senkawa.net i sobie tutaj zadzwoni. Powiedz, co cię dzisiaj przeraża w Polsce zwłaszcza. No, a ja chciałem zacząć od tego, że w Radiu Enklawa jest audycja, która się nazywa Dobra i nie puszczę wam jej całej, bo możecie sobie posłuchać. Jedna z najlepszych audycji w tym radiu w ogóle, bo jest jajcarna. I chciałem tak zacząć od tego, żeby przypomnieć sobie niektóre rzeczy, na przykład, że ludzie oglądający YouTube to są debile. Na przykład i tutaj już uzasadniam, nie żeby być jak Janusz Korwin, być Korwinem to nie jest dobra rzecz, ale ja chcę powiedzieć, dlaczego są debilami i już wam powiem dlaczego, bo nic nie rozumieją z tego, co się do nich mówi. To się nazywa wtórny analfabetyzm, a może tam jeszcze inne są nakreślenia naukowe. Więc jest to odcinek programu Dobra o tym, żeby jeździć na suwak. Czyli jedziesz z lewym pasem i prawym pasem i się tak se zjeżdżacie na zmianę, co drugi samochód wjeżdża w zwężenie. No to proste jest dosyć, ale jakoś nie idzie tego nauczyć ludzi. I w programie można usłyszeć takie.
W 2015 roku przez szeryfów drogowych zginęło na polskich drogach 800 tysięcy osób. Często bardzo tragicznie.
Tak.
Panie pośle Scyzoryku, jako poseł będzie pan mógł ustanawiać prawo w Polsce.
Tak.
Bardzo szybko może pan wprowadzić do kodeksu ruchu drogowego zapisy nakazujące jeździć na suwak. Artykuł 16 punkt 6 ustęp 6 kodeksu drogowego mógłby mówić: kto nie jeździ na suwak, ten jest chujem i niech spierdala.
O, to jest bardzo dobry zapis w ustawie. Ja bym zachęcał do tego, żeby poseł wprowadził to. To jest możliwe, ponieważ partia rządząca ma całą władzę, a całą władzę w partii rządzącej ma Jarosław Kaczyński. Więc jak mu się chce, to może i tak zrobić. No i o co mi tutaj chodzi? Resztę sobie możecie posłuchać w Radiu Enklawa, ale ja chciałem zobaczyć komentarze na YouTube, jakie ludzie piszą, bo na YouTube też jest ten odcinek i dlaczego lepiej puszczać odcinki w Radiu Enklawa, gdzie ich posłucha trochę mniej ludzi? No bo za to ci ludzie nie napiszą komentarza, na przykład takiego, te 800 tysięcy to pojechałeś, ktoś pisze, ale to jeszcze nie jest ważne. Ktoś pod nim pisze tak, 800 tysięcy ludzi zginęło, bo nie jeździli na suwak? Poproszę te dane, bo są uczciwe, jak sondaże przedwyborcze. Chcesz mi powiedzieć, że 2% populacji kraju zginęło w zeszłym roku tylko z tego powodu? To ile ludzi zginęło w Polsce w zeszłym roku razem? 30 milionów? Gadasz nie głupio, ale to jest bzdura. Podpis, prawda, i tak dalej. No jest to człowiek, który nie zrozumiał, w ogóle nie zajarzył, że to był żart. To żart był. Żart. Wiesz, co to jest żart? Żart. Poczucie humoru takie. Jest coś takiego. Żart. Żart. Na przykład. Nie wiem. O, to jest żart. Na przykład. To jest też żart. To jest żart. To jest duży żart. Długi. To jest głośniejszy żart. Na przykład. To jest bardzo dobry żart. A najlepszy żart jest... To był żart. To wszystko są żarty. I to oznacza, że nie możesz teraz mówić, dlaczego pan wypuszczasz Bąka w taki sposób. To jest w ogóle nierealistyczne. Ja myślę, że nikt nie byłby w stanie wypuścić 17 Bąków pod rząd i to wypuszczać akurat wtedy, kiedy akurat jest odpowiedni moment. Więc to jest nieprawdziwy chyba. No przecież nie głupio gadasz w audycji Lewatywa Mózgu, ale te pierdy są chyba nieprawdziwe jednak. No ja myślę, że są nieprawdziwe, tak? Ja myślę, że tak naprawdę 800 tysięcy ludzi nie zginęło przez szeryfów na drodze oraz te sieroty, co nie umieją jeździć na suwak. Tak mi się wydawało, jak oglądałem i nie przyszło mi do głowy, żeby zarzucić autorowi, że nie wie, co mówi i żeby podał źródła tych danych. Bo jakby chciał źródło tych danych, to ja wiem, gdzie jest źródło tych danych. Tu. To jest źródło tych danych. No i to jest oczywiste dla każdego, kto ma mózg. Ale ludzie na YouTube już go nie mają. Nie mają, sprzedali, żeby kupić komórkę. No i tyle mam do powiedzenia na ten temat. Więc chciałem ostrzegać przed YouTube, bo tam już nie ma dla kogo co robić. Bo tam już człowiek nawet nie rozumie, że co to jest ironia. To jest za trudne. Więc zostają tylko takie nisze, jak Radio Enklawa. Właśnie, żeby nie zapomnieć, to ja mam tutaj ogłoszonko, takie na początku trochę bez sensu, ale walnę wam. Ogłoszenie. Uwaga, puszczam. Ogłoszenie.
Polcaster 2015.
Polcaster 2015.
Polcaster 2015. Spotkają się podcasterzy, podcasterki, słuchacze, słuchaczki i media.
Sobota, 21 listopada w Warszawie.
Tutaj spotkasz twórców twoich ulubionych podcastów.
Promuj z nami podcasting w Polsce.
Zarejestruj się na stronie www.polcaster.pl.
Zapraszamy, musisz być koniecznie.
Wejdź na stronę www.polcaster.pl
i sprawdź, jak wiele wszyscy możemy zyskać dzięki konferencji Polcaster.
Nie, dobra, trochę jest bez jaj. Ja już nie wiem do końca, czy to jest żart na przykład, ta reklamówka, którą dostałem od twórców konferencji. Konferencja jest naprawdę, ale ten... Zacznę się podobać, czekać. Jeszcze raz, powtórzmy to.
Zapraszamy, musisz być koniecznie.
Wejdź na stronę www.
Musisz być koniecznie.
I sprawdź, jak wiele wszyscy możemy zyskać dzięki konferencji Podcast.
No bo słabo słychać trochę, ale to nie ja tak zrobiłem, tylko oni tak nagrali głośną muzykę. Podoba mi się tekst. Sprawdź, jak wiele wszyscy możemy zyskać. Musisz tam być. Tam będziemy zmieniać wszechświat. Tam będą wielkie nowe wynalazki, tam będą gołe baby, tam będą się rzeczy działy, meteoryty będą spadać, UFO się ujawni oraz wszyscy geje w Polsce. Musisz tam być, to jest tak super. Tylko takie, ja nie wiem, kto to pisze. No ja nie wiem, bo ja mam taki dystans. Myślałem, że podcasterzy to mają taki trochę dystans, a oni wzięli i zrobili, że tak, musisz tam być. Dobra, ale bądź tam jak chcesz w Warszawie, bo ja będę 21... Który to jest? 21 w sobota, za 2 tygodnie. No, jak chcesz być w Warszawie na konferencji podcasterów, to se przyjdź. Nie mam pojęcia, co to jest. Podejrzewam, że to będzie coś, czego ja nawet bym nie nazwał podcastem, tylko pewnie czymś innym. Ale ja nie uprzedzajmy faktów. Jak zrobię rozpierduchę, to dopiero za 2 tygodnie, 21. Ale może nie będę musiał. Ja tak przyjdę i powiem, Co ty wiesz o podcastingu? Coś takiego powiem.
No zróbcie coś z nim, kurwa.
Tak, powiedzą i potem mnie wyrzucą. Ale najpierw powiem to, co mam do powiedzenia. No, dobra, nieważne. To były takie newsy wstępne, a teraz przejdźmy do czegoś z sensem. Nawiasem mówiąc tak, Polcaster to jest pierwszy program po polsku, polskojęzyczny, komputerowy, który służył do obsługi podcastów. Teraz już nie ma sensu robić takie programy, bo już każdy ma w komórce 100 tysięcy takich programów, ale kiedyś w dawnych czasach to były fajne programy i dzięki nim można było do takich odtwarzaczy MP3 wrzucać podcasty automatycznie. Fajnie to było. No, Nikramus mówi, Martin, nie idź tam za darmo. O kurde, rzeczywiście, poszedłem za darmo. Jestem głupi jakiś. A dobra, kita. Będą mówić zapewne tak właśnie, jak robić hajs na tym wszystkim. Ale to się dziwię, że nie chcą, żebym ja mówił, jak robić hajs, tylko ja będę miał pewnie panel, tam są takie panele, z cyklu jak to było dawno temu. No, bo ja byłem, znaczy ja nie wiem, ja się cieszę, że mnie w ogóle zauważyli, że ja istnieję tutaj i że jak coś mam cokolwiek wspólnego z podcastami, no ale to dobra, nieważne. Więc będę w tym panelu dla dziadków, dla takich starych, łysych, z laską, takich śniących się w tramwajach, się ocierających o młode dziewczęta, dla takich ludzi będę ja mówić właśnie. I będzie taki też stary podcaster, Kosiński się nazywa, i będziemy tam się chichrać jak te dwa dziadki z Muppet Show. I będzie gość, który jak doleci z Irlandii, ten gość, co założył też jeden z pierwszych podcastów, nie tylko dla orłów, jest taki podcast. No. I będziemy sobie snuć tutaj, przypominać, jak to było w czasach, kiedy jeszcze ludzie słuchali po to, żeby, bo chcieli posłuchać, jak ktoś coś, czy coś ma coś do powiedzenia, a inni gadali dlatego, że mieli coś do powiedzenia. A nie po to, żeby pieniądze zarabiać jedni, a drudzy, żeby się reklam nasłuchać. No. Bo to w ogóle, ja nie wiem, ja nie pasuję do tych czasów. Ja bardzo przepraszam. Ogólnie. Więc, a propos czasów, do których nie pasuje. Reklamę zobaczyłem. Jest fajna reklama. Na Facebooku się pokazała. Szkoda, że nie ma obrazu dzisiaj, ale to ja wam przeczytam. Więc na obrazku tej reklamie, to jest akcja społeczna, jest chłopiec. Chłopiec z nagim torsem, umięśniony i w jakichś takich rękawicach, które, no, jakoś tak mi się kojarzą z waleniem po mordzie. Nie wiem dlaczego, ale są takie bez palców, takie, że tu kastet coś tam wypasła. I trzyma w tych rękach krzyż na łańcuszku. Jest to już jest dziwnie, bo to tak jakoś niespecjalnie pasuje. Dlaczego facet obnażony trzyma se krzyż w rękawiczkach? Jakby się na bok szykował. No, nie wiem. I się jakby tak modlić, czy coś tam, do tego krzyża. I teraz jest podpis. Podpis, cytuję. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? Pierwszy list do Koryntian 6,19. I teraz człowiek się myśli, what the fuck? O co tu w ogóle chodzi? Co ma wspólnego gość, który tutaj się ta, prawda, cieleśnie obnaża z krzyżykiem i nagle ze świątynią Ducha Świętego? Ale już to wszystko się robi jasne, kiedy nasz wzrok padnie niżej, gdzie jest napisane kampania przeciwko, no kampania nie ma, jest tylko przeciwko dopalaczom, narkotykom, wyniszczającym używkom, patologicznej konsumpcji. I podpis www.onr.pl. ONR to jest obóz narodowo-radykalny. Są to chłopcy znani z tego, że są łysi nierzadko, dosyć umięśnieni i krzyczą hasła nawołujące do tego, żeby komuś robić przykrość czasem. Albo żeby po prostu biali mieli fajnie w Polsce i biali katolicy mówiący po polsku, to są najważniejsi ludzie w Polsce, a reszta to nie, niekoniecznie. No i teraz chodzą kampanię wyborczą, wymyśli, pod tytułem, mamy tutaj taki, prawda, brat ONR-owiec z krzyżykiem i jest to kampania przeciwko dopalaczom, narkotykom, wyniszczającym używkom, na przykład herbata i patologicznej konsumpcji, na przykład kupowaniu mikrofonu do nadawania albo komórki, patologiczna konsumpcja. Co to jest patologiczna konsumpcja? Nie wiem, no nie napisali dokładnie, ale to musi być ważna rzecz. No i argumentem jest, że ciało jest świątynią Ducha Świętego i cytujemy Biblię. Się okazuje, że obóz narodowo-radykalny jakiś teraz religijny się zrobił i teraz się powołuje na nauki I teraz to jest kontrowersyjne. Jednego Żyda z Izraela, który jeszcze dawno temu tam gdzieś żył i umarł. I to jest jakieś niepokojące, bo do czego to dochodzi, żeby obóz narodowo-radykalny miał się uczyć od Żydów? Zwłaszcza jednego. No. I to jeszcze Żyd, który podobno skończył jako przestępca gdzieś tam. Porządni biali Rzymianie go powiesili tam, gdzie trzeba, za to, co trzeba, bo był Żydem. No. Znaczy ich to nie obchodziło, że jest Żydem. Dobry Żyd, to prawda. Wiszący Żyd i tak dalej. Na pewno wielu z nich miało takie podejście. No i ten Żyd teraz jest autorytetem, się okazuje, i będą go używać do walki z dopalaczami, narkotykami i patologicznej konsumpcji. Czy ja jestem jedyny, który widzi tutaj coś dziwnego w tym, bo ja już nie kumam tego w ogóle. Co to jest za burdel wszystkiego naraz? Że tutaj tego, tu Żyd, tutaj kościół, tu krzyżyk, tu walenie po mordzie, tutaj Polska dla Polaków, tu flagi biało-czerwone, a nie wiem. Ja tego nie kontaktuję. Nie kontaktuję. Nic nie rozumiem z tego. Jest to strasznie śmieszne. A nie wiem dlaczego. Nie umiem wytłumaczyć. Dlaczego to jest wszystko śmieszne, głupie i pomieszane? Nie umiem. Za głupi jestem. Zwariowałem. No. Na czacie są ludzie. Lukszmar tutaj coś pisze. Że wstąp do ONR, tam twoje życie nabierze sensu i nie będziesz ćpać. No pewnie nie będziesz ćpać, bo rzeczywiście człowiek, co ma zajęcie w życiu, nie ćpa, tylko szuka, gdzie tu Żyda pobić. Dlaczego? Bo mu inny Żyd kazał. To znaczy nie kazał mu tylko, nic mu nie kazał, tylko powiedział, że ciało jest świątynią Ducha Świętego i dlatego masz nie pić herbaty. No i co to ma wspólnego teraz z byciem narodowym chłopcem, wszechchłopcem polskim? To ja też nie wiem. Ale coś widocznie. Dobra, nic z tego nie rozumiem, przepraszam bardzo. Jak ktoś mi może wytłumaczyć, czy w tym jest coś innego, czy nie, to ja bym się chciał znowu jakoś nastroić dobrze do Polski, bo ja jej nie rozumiem. Nie rozumiem, co to jest tu ta prawica, ONR-y, wszystko. Ja myślałem, że to jest takie, że no niespecjalnie da się połączyć z Biblią, a tu się okazuje, że nawet się wręcz to jest wytyczna. No, a ta kwestia Żydów, to ja nie wiem tutaj, jak się ma do tego, że ten facet, ten twórca tej Biblii i tak dalej, podobno autor, to Żyd jak normalnie stuprocentowy. Się w pale nie mieści. O, tutaj widzę, Lukszmar całkiem dobre ma pomysły. Można by coś podpowiedzieć. Mówi tak, na przykład, że ONR, obóz narodowo-radykalny, mógłby się reklamować jako pancerna pięść dzieciątka Jezus. Bardzo dobrze, to jest bardzo dobrze powiedziane.
Czy są jakieś pytania?
No, nie ma, naprawdę? To można dzwonić jeszcze jakby coś. 222-195-159, przypominam. I przez Skype'a, no, enklawa.net.
Tak jest! Masony!
Dobra, bez sensu, zostawcie to wszystko. No, ONR-y. Dalej. Ja mam tutaj taki ciekawego newsa i tu się zastanawiam, jakbyście porozmawiali o tym. Jakie macie zdanie na temat faceta, który walczył z biurokracją, z gminą? Bo był sobie facet, nazywał się... Jak się nazywa? Tomasz Lato. Nie, to jest wójt. No jest wójt, nieważne, wójta, kij tam z wójtem, jest mieszkaniec. Nazwijmy go M. Nie, dobra, już... Kurde, dobra, jeszcze za dużo nazwisk, już nie wiem, kto był kto. Mniejsza z tym, był sobie mieszkaniec i on postanowił się czegoś dowiedzieć u państwa, czy u urzędników, i zrobił takie zapytanie. Tak się pisze na dostęp do informacji publicznej, chciał uzyskać. No i tam piszesz pismo, ja chcę wiedzieć, ile było litrów mleka wypitych w gminie, prawda, w roku takim i takim, czy coś, wszystko jedno. No i on sobie tak pytał co jakiś czas i raz się zdarzyło, że mu wystawili za to opłatę, przelew gotówka, prawda, numer konta, proszę zapłacić, opłata za kopię dokumentów w związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej. Tak jest napisane na fakturze, widzę ją tutaj. No. I teraz facet mówi tak, że co to jest? Skandal! Dlaczego ja mam płacić? No i wygrzebał w przepisie, że przepis mówi tak, że jeżeli chcesz mieć informację publiczną, Czyli możesz mieć, a musisz się o to zwrócić, a oni najpierw ci powiedzą, że za co jest opłata, bo ksero kosztuje albo coś, a maili to jeszcze u nas nie ma w gminie takich rzeczy, to masz czas, żeby się zdecydować, żeby powiedzieć, to ja przypadkiem razie, to ja nie chcę tej informacji publicznej, albo a to dobrze, to ja zapłacę. I oni się muszą powiedzieć wcześniej. A temu facetowi nie powiedzieli wcześniej, tylko mu powiedzieli po fakcie, że ma zapłacić. Jak on już się zapytał i nawet nie wie za którą w ogóle i kiedy i co, co to w ogóle. Więc przyszła do niego ta informacja, że ma zapłacić i już. I on się zdenerwował i mówi, nie no, to się trzeba trzymać prawa i było mi powiedzieć wcześniej, to ja bym się zdecydował, czy zapłacę, czy nie. A tak, to się wadzi. I pozwał ich wszystkich do sądu. No i potem się rozprawy toczyły i miesiące mijały. I tu do 14 dni się okazuje, że rzeczywiście może zdecydować petent i tak dalej. No, jeszcze w dodatku niesłusznie naliczyła gmina podatek VAT, się okazuje. To jeszcze drugi przepis był. Naliczyli mu do dopłaty VAT, a on mówi, tego VAT-a też nie mam płacić. Więc wszystko wziął i wysłał to do sądu, to w cholerę i wszyscy się sądzili. I to trwało miesiącami i od jednego sądu do drugiego sądu. Już wam oszczędzę tych idiotyzmów. Wszystko to trwało 16 miesięcy i urząd walczył dzielnie o to, żeby jednak pokazać, że jednak tam są kompetentni ludzie. Oczywiście byli niekompetentni i musieli wszystko sprawdzić, a rzecznik mówi nam, pierdzieli głupoty, sekretarz, tak jak to zwykle, że wszyscy u nas są super kompetentni, mają długi biust, porządny i im staje i w ogóle wszyscy są najlepsi na świecie i nikt się u nas nie myli nigdy. No więc tak ogólnie trwają tam stanowisko, a sąd stwierdził, a wała właśnie gówno prawda, gdyż ponieważ nie pasuje to do ustawy i spadajcie, oddajcie mu te pieniądze. Więc najpierw po 16 miesiącach stwierdzili, że VAT faktycznie nie należał się. I tym sposobem człowiek nie musiał płacić 81 groszy i jest na pewno bardzo szczęśliwy, że przez 16 miesięcy trzeci filar władzy w Polsce, władza sądownicza, zajmowała się kwestią tego, czy zapłacić 81 groszy, czy nie. Tak, więc można pogratulować człowiekowi teraz, że tak dzielnie walczył o tą słuszną sprawę. No bo przecież rzeczywiście racja jest po jego stronie. No 81 groszy, no to wszystko jedno ile, może być i pół grosza, ale warto. No warto pewnie, bo sądy nie mają nic do roboty. Więc jak czekasz w sądzie na coś, to idź podziękuj teraz temu facetowi, no bo hej, no muszą to wszystko rozpatrywać. Sprawa w sądzie. Tak to działa. Więc odjęto mu 81 groszy i teraz już tylko ma do zapłaty 3,5 złotego. No i pytanie, czy zapłaci to 3,5 złotego. No więc stwierdził, nie zapłacę 3,5 złotego, bo to dalej niesłusznie. I dalej, i do sądu, i tego, i zgodne z prawem, czy niezgodne z prawem. No i się okazuje, że trzeba dalej było iść do tego sądu i dalej rozpatrywali i się okazuje, że dobrze, pan ma rację, nie musi pan płacić 3,5 złotych. Nie musi pan. I człowiek odetchnął z ulgą i mówi, wygrałem z państwem, wygrałem z władzą, jestem wolnym człowiekiem i bogatym, bo nie muszę płacić 3,5 złotówki, a tu mijały lata i to już jego wnuki i prawnuki przejmowały tą sprawę o 3,5 złotego, a w tym czasie hiperinflacja sprawiła, że 3,5 złotego było warte tyle, co milimetr wykałaczki, mniej więcej tyle można było za to kupić. I prawnuk w końcu któryś wygrał i stanął przed sądem i powiedział sobie, i podniósł ręce do nieba i powiedział, warto było, wygrałem z państwem, tada! I wszyscy się poszli chlać i kupili wódkę za pierdylion 500 półpierdyliarionów złotych, bo tyle było warte po hiperinflacji już to wszystko, że wygrali 3,5 złotego. No i ten. A ponieważ to wszystko było już przedawnione, to i tak już wszystko było umorzone i już nikt nikomu nic nie zapłacił, ale walka była i walka trwała. No i dlaczego ja o tym mówię? No, słuchajcie, na samą korespondencję, przesyłki pocztowe, wydanie interpelacji, inne taka rzeczy, to same takie wysyłanie tylko papierów kosztowało około 70 zł, a walka się toczyła te 4 zł. No i człowiek wygrał. No i co teraz, jaki z tego jest wniosek? No wniosek jest taki, że większość ludzi, którzy są... No tutaj może się zrobić tą sprawę jako... Użyć tę sprawę jako test fanatyzmu. O. No bo wielu ludzi, którzy podobnie jak ja, uważam, że państwo się powinno odpieprzyć od obywateli, bo nie od tego jest, żeby im głowę zawracać. W ogóle im mniej go, tym lepiej. Więc tacy ludzie powiedzą, że bardzo dobrze, trzeba walczyć, walczyć z państwem, nie uciekać, nie, tylko walczyć, podejmuj rękawice. Masz tutaj fakturę na 4 zł? Srałp jest, że 4 zł, ale walcz. I marnuj teraz 16 miesięcy życia na to, bo warto walczyć, bo już następny urzędnik nie wystawi faktury nikomu. Nie wiem, skąd takie przypuszczenie, że jak przegra urząd sprawę, to pracownik, który już zapewne jakiś inny pracownik, nie wystawi tej faktury, bo ten gość, który wystawił fakturę, nawet pewnie nie wie o tej sprawie. A nawet jak wie, to co go to obchodzi? Przecież to nie on zapłaci. I on dostał pensję. W tym czasie ten facet, ten urzędnik dostał w pensji jakieś, ile tam, nie wiem, 30 tysięcy złotych pewnie? Więc jak ma oddać z tych 30 tysięcy złotych 4 złote, to chyba odda, myślę, że to nie będzie duży problem. Ale myślę, że nie odda, nie w Polsce. W Polsce będzie, kurde, walczył o to 4 złote do upadłego. Będą wszyscy walczyć. No i sobie tak myślisz, dlaczego to jest test fanatyzmu? No bo ci ludzie, co powiedzą, że bardzo dobrze, że urząd się broni i bardzo dobrze, że ten gość walczy, no to chyba coś im się popieprzyło we łbie już od tego wszystkiego. Dlaczego w Polsce trzeba walczyć o każdy pierdoły? Dlaczego? Dla zasady? No ja rozumiem, był taki jeden facet, co powiedział, jak powiedział, tak, no mów pan, no to zaraz powie, bo się zaciął, zapluł się. W każdym razie...
W imię zasad, skurwysynu.
O, taki pan. No więc teraz można iść do urzędu po tych latach i powiedzieć urzędnikowi, urzędnik zapyta, panie, dlaczego pan o 4 złote się pieklił, zamiast zapłacić to w cholerę i iść do domu, co za różnica, wszystko jedno. Ja zapłacę, niech urzędnik zapłaci, ściepę zrobimy. Albo niech pan nie płaci, no wszystko jedno, ale po co się ciągać po sądach, interpelacje pisać, wysyłać listy za 70 zł na prawo i lewo, po co? I odpowiedź będzie?
W imię zasad, skurwysynu.
No i już. No i co? No i co to kurde ma być? Ja nie chcę żyć w takim kraju, poważnie mówię teraz, że gdzie ludzie nie potrafią, za nikim rozum w ogóle, nie potrafią ocenić skali problemu. Bo to naprawdę to nie jest problem. No tak jak Leszek mówi tak, o widzicie, dzisiaj odpuszczę im 4 zł, a jutro zabiorą 400, a za tydzień 4000. Ale nie zabrali mu 400! I za tydzień nie zabrali mu 4000! Nikt mu nic więcej nie zabrał, to było tylko te 4 zł i koniec. Nie będzie tak naprawdę, że jak to odpuścisz teraz 4 zł, to za chwilę ci zabiorą samochód. Nie będzie tak naprawdę, bo nie ma tak, nie dzieje się tak. No nie w przypadku... Opłaty za ksero. Bez jaj, no. Ja pierdzielę. No dobrze, nie mieli racji, ale ja pierdzielę, bo takie głupoty. I ja tego nie kumam. No ja nie mogę tak, no. Walczyć o taką sprawę. No i co, ja potem mam się chwalić dzieciom i wnukom, że dzielny wasz pradziadek, wasz przodek Martin Lechowicz, tak samo się nazywacie jak on. To pamiętajcie o tym, bo to za jego przykładem trzeba iść w życiu. On to kiedyś spędził 2 lata na walczenie o niesłusznie naliczone 4 złote. To była jego wielka walka i napisał 4 książki na podstawie tego, z których pierwsza się nazywa Mein Kampf, ale niestety nikt nie chciał jej opublikować, bo już kiedyś ktoś przed nim opublikował książkę o takim samym tytule, więc zmienił troszeczkę i nazwał ją Moja Bitwa, Moja Wielka Ojczyźniana Wojna z systemem. I powiedział ten Martin, że nie odpuszczę, no te 4 złote, będą chwalić mnie pokolenia, będą pomniki robić. I rzeczywiście tutaj pomniki już stoją. Martina Lechowicza, który za 4 złote walczył i stracił zdrowie i życie. I przeszedł 3 operacje wrzodów i 3 operacje nerek. I jedną operację tego, co miał tam wrzodów, tak, już miałem wrzodów, nie wiem, wylew jeszcze dostał przy okazji od stresu to wszystko, ale urzędnicy też dostali wylewu, więc o to chodziło, żebyśmy wszyscy mieli wylewy i stresy, żebyśmy o niczym innym nie gadali, tylko o tych 4 złotych, żeby się o to tłuc, no, to jest sens życia w Polsce, kurde mać. Po prostu Polacy to jest taki naród, że oni, ja myślę, to jest taka teoria, nie wytrzymają bez wojny. Oni muszą mieć wojnę, o wszystko jedno już co, już są tak wygłodniali wojny, że już wybrali PiS. Po co? Po to, żeby wywołał wojnę z Ruskimi. Żeby mieć jakąkolwiek wojnę. bo ludzie wariują, już się biją o 4 złote. Już to z tej tęsknoty, żeby mogli sobie śpiewać, że tam hej, hej, ułani, coś tam pod okienko, albo żeby te panienki mogły za mundurem i z kwiatami machać żołnierzyków, jak to Tuwim pisał, żegnać albo witać żołnierzytów, stado dzikich bab z kwiatami, tak. I żebyśmy mogli się o coś konkretnego tłuc, ale tu nie ma już o nic konkretnego się tłuc, bo już nikt nie chce wojen robić. Jesteśmy przerażeni, jesteśmy zniechęceni, my tutaj w Polsce, bo człowiek Polak, jak się rodzi, to od razu z szablą w ręce wylatuje z tej pochwy i rozcina ją na pół. No, ale ta dzielna matka Polka, ona się nie przejmuje, że ma rozciętą pochwę na pół szablą noworodka. Dlaczego? Bo ona też jest Polką, ona od tego jest, żeby cierpieć przecież. Już tutaj, więc już tutaj ćwiczy łzy bólu, ból bolesny i mówi tak do noworodka, to jest nic ten ból pochwy w porównaniu z tym bólem, który będę czuła, kiedy zginiesz i polegniesz na polu chwały. W Polsce w ogóle nikt nie umiera, tylko się polega. Polega, poległ. Mój syn poległ. Tak, zachlał się co prawda, ja wiem, że się zachlał. Poszedł z kumplami, wypili po 4 litry na łebka i już się nie obudził. Więc co? Poległ. Tak jest, to bohater. No, więc mówię, od tego, że nie mamy wojen, nie ma się z kim bić i o co przede wszystkim, bo ktoś to się zawsze znajdzie, żeby mu ryja obić, ale musi być jakiś powód dobry. No to trzeba znaleźć jakiś powód. Jakikolwiek, ale żeby był powód. Więc 4 złote od tego są właśnie, żeby ratować nasze zdrowie psychiczne, narodowe. Cześć Kamil, który dzwoni właśnie.
Siema, witam.
To cześć. Co ty myślisz o tym?
Wcześniej rozmawiałeś o ONR-ze. Mhm. Ja miałem ogólnie doświadczenie z inną grupą, jak gdyby narodową, czyli z Wszechpolakami.
O, to podobni chłopcy.
Podobna, nawet praktycznie taka sama.
No.
Jak się zaczęła ta w ogóle przygoda? Bo ja nigdy nie byłem tam zainteresowany wstąpieniem do tej organizacji, tylko raz byłem na spotkaniu, jak były wybory prezydenckie, z Kukizem, nie?
No.
W moim mieście i...
Wiesz, jak nie jesteś z Młodzieżą Wszechpolską, to jest podejrzane. Znaczy, że pedał jesteś. Bo tak. No pod zdrowy człowiek to młody powinien być, nie? I w Młodzieży Wszechpolskiej, w ONR-ze, nie? No dobra, nie ma.
No i byłem na tym spotkaniu z kandydatem na prezydenta, czyli z Kukizem, no i tam mu zadałem pytanie o to, jak odpowie na argument Mariana Kowalskiego, że JOW-y mogą umocnić, wiadomo, PiS i PO. Mm-hmm. No i ogólnie gdzieś prezes, którego tam znam z widzenia, prezes Młodzieży Wszechpolskiej z Tarnowa, tam potem zapytał i napisał do mnie na Facebooku, że fajnie, że świetnie polemizowałeś z Kukizem. Ja w ogóle z Kukizem nie polemizowałem, ani nie wiem, nie masakrowałem go, tylko zadałem mu pytania, co sądzi o argumencie Kowalskiego.
A nie ważne, to wojna była, o to chodzi. Że walczyłeś z nim.
Tak. No. I ogólnie potem mi wysłał jakiś formularz wstępny, jeżeli jakbym chciał, żebym to przeczytał. I w ogóle tam jest takie chora sytuacja, że jest 10 przykazań Wszechpolaka, już nie pamiętam tych.
O, jakie to są?
Nie pamiętam niestety.
To ja poszukam szybko. Może jest. No jak i coś też jest tak,
że tak było w PZP-ze, że się zwracamy do innych towarzyszu, a tutaj koleżanko, kolego.
Tak.
Ogólnie jest bardzo sekciarska ta grupa, szczerze ci powiem. Mhm. I mają swój kult jednostki w postaci Romana Dmowskiego, że Roman Dmowski to, że Roman Dmowski, nie wiem, umarł na krzyżu za Polskę, że Roman Dmowski to Superman i nie wiadomo kto.
Super Roman, no. Było coś takiego.
No. I ogólnie te organizacje narodowe samo pokazały, co się stało w ruchu narodowym, że to jest tylko wiesz, oni wykorzystują tych młodych, naiwnych, ci starsi, żeby po prostu albo dorwać się do stołków wzajemnie, albo gdzieś jakieś inne korzyści z tego mieć, nie?
A co powinni robić zamiast tego?
Jest, nie wiem, no są inne jakieś ja jestem człowiekiem, który dogada się ze wszystkimi. Kiedyś byłem zainteresowany bardzo anarchizmem. Nawet, wiesz, jestem jak gdyby bardziej centrowy, no z wszystkimi, wiesz, jestem elastyczny, także z wszystkim mogę się zgodzić, tylko nie zgadzam się z jakimiś fanatykami. Czasami no, nie lubię tych, nie wiem, wyznawców Korwina, bo oni to są już naprawdę, no nie wiem, jak gdyby aż przekorwinowani, no że co Korwin powie, byle największą głupotę, to jest święte, to jest dogmat.
No, jak Korwin mówi, jak skarb każde słowo. Tak. Była taka piosenka. Dobra, Kamil, ale jak ty nie chcesz gadać z fanatykami, to z kim ty tu będziesz gadał? Już tutaj nie ma innych chyba, no.
Nie, znam paru normalnych ludzi, z którymi można pogadać.
Tak?
Tak.
Ile
są
ich jest?
Są jeszcze tacy w Polsce.
Ilu ich jest?
Ogólnie większość takich znajomych, jakich mam, to nie są jak gdyby jacyś fanatycy.
No dobra, tak czy inaczej znalazłem te 10 przykazań. Zobaczymy
co
sobie na uloce, to ja zaraz przeczytam ci. Dobra, to się rozłączam.
No cześć.
Słuchaj, to cześć.
Pozdrawiam
dzięki.
Wszystkich słuchaczy.
To był Kamil, co się wdzwonił, a teraz ja wam szybko pyknę, bo to jest, może być ciekawe, chociaż nic tutaj nie ma dziwnego. Nie wiem, czy to jest 10 przykazań, to jest 10 jakichś punktów głównych, 10 filarów, fundamentów i czegoś takiego. Słuchajcie, a to oni to opisali, co to jest 10 czego? Czegoś tam 10. To jest taka ulotka. No i tak, pierwsze, Pan Bóg. Najwyższym dobrem jest źródłem i celem życia, ostateczną sankcją moralną naszych czynów, treścią naszej wiary. Niestety nie powiedzieli, jaka wersja tego Pana Boga, ale patrząc na postępowanie tych ludzi, generalnie poglądy oraz stosunek do innych ludzi, innych niż oni, to ja myślę, że tu chodzi o Allaha. No, albo jakiegoś ich własnego Boga, nie wiem, światowida, czy wie co. W każdym razie jest to jakiś Bóg agresywny. A dwa, Kościół katolicki. O, widzicie? Też jest, to punkt drugi. Zasługuje na szacunek i należne mu miejsce w państwie. Nie, przy czym nie napisali, jakie jest to należne mu miejsce w państwie, więc podejrzewam, że prymas powinien być premierem jednocześnie i to by było to należne miejsce w państwie. Czy naród polski, wspólnym dobrem każdego Polaka, czyli ja jestem dobrem twoim, a ty jesteś dobrem moim, więc jak teraz ty będziesz pić inne piwo niż ja na przykład produkuję, to robisz sobie źle, ja mam prawo ci dać w mordę, bo ty jesteś dobrem moim i ty się psujesz po prostu na przykład. Albo jak słuchasz innego radia niż Enklawa. Rozumiesz? Bo to jest... Lubię takie elastyczne zasady. Wszystko można pod nie podciągnąć. A cztery. Państwo polskie to jest organizacja polityczna narodu i jest super ważne i niezbędne i w ogóle. Państwo polskie są jednak etatowcy. Pięć. Rodzina. To jest podstawową wspólnotą wiary i krwi w życiu narodu. Ostoją tradycji i obyczajowości. Nie wiem, czy ci ludzie byli kiedyś w rodzinie polskiej? Bo to nie połowa rodzin polskich to jest patologia, a nie żadna ostoja czegokolwiek. To są ludzie, którym powinno się pozabierać dzieci w ogóle na dzień dobry. Powiedzieć, dzień dobry, ma pan dziecko? To już pan nie ma, bo pan nie jest ostoją niczego w ogóle. Ani wspólnotą też. Jaka wspólnota? No ja, jedźcie sobie autobusem z Polakami, autobusem pełnym Polaków. Zobaczysz tam jakąkolwiek wspólnotę, zobaczycie. Bo ja nie widzę żadnej. Nikt z nikim nie rozmawia, nikt się do nikogo nie uśmiecha, nikt nikomu nie widzi. Dzień dobry nawet. Stoją wszyscy, każdy oddzielnie. Gdzie jest ta wspólnota? Na papierze, tylko tutaj na tej ulotce. To jest jedyna wspólnota. Tak czy inaczej. Dalej. Kultura. No tak. Przywódcy ONR-u i Młodzieży Wszechpolskiej i takich rzeczy są znani z kultury. Kultura. Jest to prymat ducha nad materią. Widać tego ducha zawsze, jak organizują marsze, to są takie duchowe marsze. I tam fizyczności w ogóle nie czuć żadnej. Nie żeby coś... Jak coś lata, to na pewno nie cegła. To Duch Święty przelatuje nad głowami. Za dwa dni będzie Marsz Niepodległości, będziemy mogli obserwować, jak kultura jest ważna dla tej młodzieży. 7. Ziemia. Ziemia jest naszym miejscem na świecie, ojcowizną, w której spoczywają krew i prochy naszych przodków. No wiedziałem, że to jest najważniejsze w ziemi, że spoczywają jakieś prochy i krew. To wiadomo, że całe życie podporządkowuje się tym, którzy umarli. Myślę, że najlepiej by było pominąć już ten bezsensowny i niepotrzebny kawałek istnienia, jakim się nazywa życie, tak? Olać to w ogóle i przejść od razu do zakończenia chwalebnego i pełnego chwały, które się nazywa śmierć. Krótko mówiąc, jakbyście się wszyscy wzięli i pozabijali, nawzajem najlepiej, jeszcze żeby trochę tradycja oręża, walka, coś tam, to byście mogli się cieszyć, że doszliście już do celu tego wszystkiego, jakim jest spoczęcie jako proch w ziemi. Przodków. Tak. Krew i prochy. Co? Bo to takie, ja bym tak namawiał do tego. Bo z jednej strony dla tych ludzi, co wyznają te zasady, to będzie piękne i w ogóle osiągnięcie celu i chwały, bo wiadomo, że śmierć jest o wiele ważniejsza niż życie, no bo przecież ziemia, no popatrzcie, jak oni piszą, ziemia jest miejscem, w której spoczywają krew i prochy naszych przodków, a nie jest miejscem, po którym chodzą żywi ludzie. To jest najmniej ważne. To nie jest takie miejsce, to jest jakaś inna ziemia. Ziemia jako cmentarz, jeden wielki cmentarz, to jest wizja Młodzieży Wszechpolskiej z zeszytu szkoleniowego, by the way. 8. Oświata jest głównym narzędziem narodu w ugruntowaniu mądrości pokoleń. Czy wyście się na mózgi z Pawiem pozamieniali? Oświata w Polsce, szkoła jest narzędziem narodu w ugruntowaniu mądrości? Ci maturzyści, co ja ich widzę, i ci gimnazjaliści, co ja ich widzę, to oni mądrości się uczą w tych szkołach państwowych, a nie narodowych, by the way? Zresztą wszystko jedno, jaka nazwa. Czy pogłupieliście chyba? Oświata, piszą, wymaga szczególnego wsparcia ze strony państwa. No super, fajnie, to cudownie brzmi, tylko że to właśnie z powodu wsparcia ze strony państwa edukacja polska jest taka do dupy. Bo jakby była normalnie podlegająca zasadom rynkowym i konkurowałaby o to, żeby jak najlepiej uczyć, to by nie była taka gówniana. Więc tak chciałem, to przynajmniej taką tezę rzucić. Niech się zastanowi Młodzież Wszechpolska nad tym, co powiedziałem, ale wątpię, że się zastanowi. 9. Młodzież jest skarbem przyszłości narodu, źródłem jego sił. Tak, dlatego tak ćwiczą na tych tabletach i komórkach, ćwiczą palce, bo ta siła w palcach, siła w ręce i gwarancją ciągłości pokoleń i wypłat ZUS-u, dodam od siebie. I ta młodzież domaga się równych i godnych szans na rozwój, pracę i życie w dobrobycie. Domagam się, ja też się domagam szans na życie w dobrobycie, więc w związku z tym dajcie mi wszyscy po 100 zł, bo się domagam. Bo dlaczego? Bo tak, bo jestem młodzieżą. Może już nie wiem jeszcze, chyba jeszcze jestem. Wymaga zaś ochrony od moralnego i obyczajowego zepsucia. Ja nie słyszałem, żeby młodzież przychodziła do mnie i mówiła: Martin, daj mi ochronę od moralnego i obyczajowego zepsucia. Ja się tak boję, że się zepsuję, chroń mnie. No, ja nie sądzę, że to jest powszechne zjawisko. Czy ktoś gadał z tą młodzieżą w ogóle, czego ona wymaga? Czy to tak ktoś z góry wie, czego ta młodzież wymaga? Chyba jednak z góry. Ja myślę, że ona co innego wymaga, ale fajnie było zapytać młodzież, mówię. No i 10. punkt. Przyroda jest pięknem odzwierciedlającym Boży ład na ziemi. Zasługuje na poszanowanie jej praw i po niepowtarzalnego, ojczystego wyrazu. No, przyroda ma być ojczysta. Nie wiem, co to znaczy, że ma zasługiwać na poszanowanie ojczystego wyrazu. Znaczy, wierzby trzeba wszędzie sadzić, bo jak banan wyrośnie, to jest już zła przyroda, zepsuta. A ona się domaga też czegoś i ma prawa. Co to za pierdol? Dobra, po cholerę ja w ogóle to mówię. Sorry, nie było tematu. Dajcie mi wszyscy święty spokój. Czemu mi taki temat przyszedł do głowy, to ja nie wiem. To jest po prostu jakaś kwintesencja skondensowanej głupoty to wszystko. I fakt, że ja o tym mówię, no to właśnie tylko dlatego, że audycja ma swoje prawa, a skoro jest tytuł lewatywa mózgu, no to trzeba zrobić tą lewatywę. I wziąć te toksyny na zewnątrz. Wypłukać. Ja zachęcam do dzwonienia, żeby powiedzieć, co zrobić z młodzieżą i przyrodą i tak dalej. O, Kamil mówi, nie Kamil, nikramu z mojej młodzieży trzeba lać po dupie, zanim będzie za późno. Bardzo dobrze, jestem za tym. Gorąco przyklaskuję laniem po dupie młodzieży, bo młodzież wymaga lania po dupie. W ten sposób się prawda, utwierdza w mądrości dziejowej, w wierze ojców. I w ogóle wszystkim. To jest tylko kwestia, jak mocno lać po dupie. Powinniśmy o tym tylko dyskutować. Iloma kijami lejmy po dupie. To ja się zgodzę. Dobra. A teraz najsmutniejsze newsy z dzisiaj. I musimy o tym powiedzieć. Ponieważ od dzisiaj, proszę pana i panów, mamy rząd.
Przecież to się nie da jeść.
No nie da się. Na szczęście się tego nie je. No i ogólnie, jak to podsumować jednym zdaniem podsumować nowy rząd, który mamy od 9 listopada. Wszystkie gazety o tym piszą. I tak przez 4 lata oni będą robić, co tylko im się podoba, bo są ludzie, którzy generalnie mają w dupie takie rzeczy jak demokracja czy coś. Jak już się dorwali do władzy, to już nie puszczą. To już zrobią, co im tylko wymyślą w imię wyższych racji i dobra narodowo, ojczyźniano i jakiegoś tam. No tacy ludzie. Skąd wiem? No bo już byli kiedyś u władzy i tak właśnie robili. I co ciekawe, są dokładnie ci sami ludzie, którzy byli wtedy. No nie dokładnie, ale część to się powtarza bardzo. Więc jak jednym słowem podsumować, albo dwoma, ten nowy rząd?
I to jest kurwa skandal oburzający.
No, tak bym powiedział. Ale tak naprawdę to jest trochę śmieszne. Ja powiem tak po kolei. Przejdźmy przez ten nowy rząd, żebyśmy się zaznajomili, kto będzie naszym okupantem. Znaczy, przepraszam, mamusią, kto będzie naszą mamusią i tatusiem. Bo my, biedni obywatelki, nie damy se radę bez nich i musimy teraz liczyć na tych paniów i panów. Co ciekawe, coraz więcej paniów jest w tym rządzie, więc na pewno feministki i tak dalej się cieszą, że w stronę party... Jak się nazywa tego? No tego, żeby porówno było, idzie sprawa. Jak się nazywa? No jak się nazywa? Parytet. Parytet. Partyjny. Partia Parytet. No właśnie. No więc jest ktoś tutaj, jakiś idiota napisał, że to jest rząd Beaty Szydło. To oczywiście kompletna bzdura. Jest to rząd Jarosława Kaczyńskiego. Ale no nieważne, no to tak. Beata Szydło robi za prezesa Rady Ministrów. Udaje, że rządzi. Tak naprawdę powtarza wszystko, co Jarosław po cichu powie. Bo ma tyle charyzmy, ile jest mniej więcej w moim paznokciu. No, sama z siebie. I no, tutaj jest taki opis. Sobie czytam. Beaty Szydło. Coś tu ciekawego, już ją znacie, tą babkę. To jest taka pani o mentalności i urodzie sprzątaczki w szkole podstawowej, mniej więcej. Tylko ubiera się lepiej, tak jakoś i czystsza jest troszeczkę. No ale ogólnie to mniej więcej o to samo chodzi. Jak sobie wyobrażycie taką woźną, albo ja wiem, taką urzędniczkę niskiego szczebla, czy taką typową, to będzie prezes Rady Ministrów. Tak. Także Margaret Thatcher to nie liczcie, że to jest. To raczej przeciwieństwo Margaret Thatcher. No i o co tu piszą? Najważniejsze rzeczy są na końcu. Na końcu jest, że ma dwóch synów. To jest jej dorobek. Najważniejsze, co ludność powinna wiedzieć. Tymoteusza i Błażeja. Po jakiego wała piszą, jak ma na imię syn jeden z drugim tej pani, to ja nie wiem, nigdy tego nie zrozumiem. Bladego pojęcia nie mam. I na koniec napisali, że często przypomina ta pani, że zamiłowanie do ciężkiej pracy wyniosła z domu. Jej ojciec był górnikiem. No tak. Jakby, nie wiem, na przykład mój ojciec poleciał na Księżyc, to ja bym wyniósł bycie astronautą. W ogóle w Polsce jest taki zwyczaj, że nikt nie zasługuje sam. Nikt nie szczyci się własnymi zasługami, tylko zawsze zasługami kogoś innego. Najlepiej przodków. I tak mówimy na przykład, że my wygraliśmy bitwę pod Grunwaldem. Mimo, że oczywiście nie mieliśmy szans na to, bo żaden z nas nie żył w tamtych czasach, kiedy się ta bitwa toczyła. Ale to my. Albo na przykład przychodzi teraz Polak w Anglii, wychodzi ze zmywaka i czuje dumę narodową i opierdziela sobie jakiegoś innego gościa, mówiąc, że to my, to nasi dziadkowie wygrali bitwę o Anglię. Mój pradziadek był szwagrem znajomego jednego lotnika i dlatego ja dzisiaj mogę się czuć dumny z czegoś. No jakby tutaj ktoś trzeźwy podejdzie i zapyta, a co ty zrobiłeś? To on nie odpowie, co zrobił, bo nic nie zrobił sam z siebie. Jego zasługą jest to, że miał ojca albo dziadka. Jaki więc wpływ miał na to, żeby mieć tego ojca, dziadka czy pradziadka? No więc żaden nie miał wpływ, żadnego. Po prostu mu się wylosowało. To jest tak, jakby ktoś się chwalił tym, że rzucił monetą i wyszedł mu orzeł. To dokładnie tak samo się wszyscy czują. Więc Beata Szydło jako premier postępuje dokładnie tak samo. Obserwowała, jak jej ojciec był górnikiem. I dlatego ona też ciężko pracuje, bo jej ojciec ciężko pracował. Nie rozumiem ja tego toku myślenia. Ja mogę też godzinami patrzeć na pracę górnika. To sprawia, że ja będę się miał czym chwalić, bo patrzyłem długo, jak ktoś pracował. Nie wiem, chyba żona była górnikiem, czy nie była. Nie wiem. wątpię. A jeszcze z tym, kto tam jest w tym rządzie w ogóle? Więc jest jakaś Elżbieta Witek, która jest ministrem od kompletnie niczego, ale jest rzecznikiem rządu. Więc to będzie, ta baba będzie robić za Urbana Jerzego. Też widzę po gębie, nie mam bladego pojęcia, kto to jest, ale to jest taka już typowa urzędniczka, taka totalna urzędniczka. Nie wiem, nie chcę wiedzieć, dajcie mi święty spokój, kto jest następny. O, następny, to już znacie pewnie tego pana, Jarosław Gowin, facet, który ma piękną siwiznę i już kiedyś rządził czymś. Już nie wiem, z której partii ten facet jest. Był w tylu partiach i tyle rzeczy robił, nie mam bladego pojęcia, nie rozróżniam już troszeczkę. Bardzo mi przykro. A na razie przerywam tą listę i odbieram telefon. Cześć!
Halo?
Halo? Tak, enklawa.
Witam serdecznie, Aleksander z tej strony.
Witamy.
Ja bym się chciał odnieść tutaj do pewnego momentu. Dokładnie jak Beata Szydło mówiła o tym ojcu górniku.
No właśnie.
Jedna sprawa. Czy Beata Szydło zeszła do kopalni patrzeć, jaki ojciec pracuje jako górnik i czy na przykład mu pomogła?
No właśnie wątpię jakoś. Kanapki mu nosiła, chyba nie.
Nie no, podobno słyszałem kiedyś, że właśnie można by kiedyś zrobić właśnie w kopalni taką specjalną kuchnię na gaz. Może wyszła z taką... może ktoś z jej rodziny wyszedł z taką inicjatywą, żeby mała Beata Szydło była w kuchni, gdzie byłaby butla z gazem w takiej właśnie kopalni.
No ta kopalnia to chyba jest cała jedna wielka kuchnia na gaz. Tylko tam palić nie wolno. No. Ja nie wiem też, jak się przekłada patrzenie, jak tata wraca z pracy na to, że samemu się jest pracowitym, to ja nie rozumiem tego.
Może to jest jakaś energia witalna?
No może się
tak rzeczy.
Przekazuje, ja wiem. Patrzysz na kogoś, kto dużo pracuje i już myślisz, o, będę pracował. To myślę, że po to ludzie chodzą na te takie, do tych ekspertów od motywacji, samorozwoju. Oni się zarażają od nich. Może tak być. No, tak przychodzą się zarazić. Posłuchają, to będą sami lepsi w czymś. O.
Tak, pewnie po prostu kichają na nich, macie nasze doradki.
No. O, już teraz, ale to mi wyjaśnia, dlaczego ludzie oglądają mecze piłki nożnej. I dlaczego się tak denerwują, że jakiś 11 obcych im facetów nie wygrywa meczu. Bo jakby tam się wygrali, to oni też są wygranymi. I lepiej sami grają czy coś.
Albo dlaczego też oglądają jakieś inscenizacje bitew, na przykład tam pod Grunwaldem, myślą sobie, o jacy to my jesteśmy fajni, akurat to nie wy jesteście fajni, tam ci inni ludzie byli fajni, wy nie jesteście fajni, wy jesteście grubi.
No to jest coś jest nie tak, no faktycznie. Ciężko skojarzyć, że ja to nie jestem ten sam facet, co żył 400 lat temu. Nie wiem, dlaczego tak trudno idzie to zrozumieć, ale trudno faktycznie idzie. No. Dobra. Także dzięki za komentarz. Na razie.
Dziękuję.
Na razie. To był Aleksander i można dzwonić 222-195-159 albo enklawa.net przez Skype. A ja tutaj powinienem już kończyć trochę właściwie. Widzę, źle mi się, jak się rozgadałem dzisiaj, już godzina prawie. Ale nie, no trzeba przejechać przez ten rząd, bo ja nie mam pojęcia. Pierwszy raz widzę, co to za ludzie są i kto będzie rządził. No więc następny, numer 4. Znowu baba, no. Elżbieta Rafalska będzie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. No, to bardzo dobrze, kobieta. Będzie chętniej rozdawać. No, jak to kobieta, miękkie serce i w ogóle. Wygląda miło, uśmiechnięta, taka ruda, ma taką fajną grzywkę. O! Ale ta jest jakaś taka... Nie, ona nie wygląda jak urzędniczka. To już lepiej. I poza tym się uśmiecha w ogóle. Jak to minister pracy i polityki społecznej. Kto by się nie uśmiechał, jakby miał do dyspozycji cudze pieniądze i rozdawał je jakimś ludziom, którzy by dziękowali nie tym, od których wziąłem pieniądze, tylko mi właśnie. Super jest etat. Jak można się nie cieszyć, będąc takim ministrem? To jest tak, jakbyś przyszedł do kopalni, którą zabrałeś temu, kto wykopał i tam masz złoto i rozdajesz to złoto, a wszyscy mówią tobie dziękuję. No a ja bym powiedział tak skromnie, nie ma za co i miałbym absolutną rację, nie ma za co, bo ja nic nie zrobiłem, ja tej kopalni nie kopałem, ja tylko pozabierałem komuś to wszystko. Ale jak chcecie mi dziękować, też dziękujcie, oczywiście, czemu nie, tak skromnie, skromny będę. Więc ona ukończyła studia w Akademii Wychowania Fizycznego. What? Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego. Tak tu piszą i była nauczycielem akademickim. I ona będzie ministrem pracy i polityki społecznej? A co ona wie o pracy? Tak, to ja wiem, to brutalnie tak brzmi troszeczkę. Ja wiem, nie doceniam na pewno pani Eli, ale nie, poważnie, co ona wie o pracy? Nie wiem. Dobrze, to następna. To się właśnie sobie się zorientowałem, że pewnie większość tych ludzi nie ma bladego pojęcia o resorcie, którym będą zarządzać. Potem mamy profesor Piotr Gliński, będzie ministrem kultury. Czy coś wie o kulturze? Przelatuje szybko przez... Był członkiem Narodowej Rady Rozwoju. Dobra, ale czy on coś wie? Nie napisali, co skończył, czym był. O, jest. Dobra, z wykształcenia jest socjologiem i ekonomistą. I profesorem nauk humanistycznych. Kurde, socjolog i ekonomista wsadzili go do Ministerstwa Kultury? No może jakiś, nie wiem, muzyk czy coś. Dobra, niech będzie, wszystko jedno, ale... Jest to facet. Uśmiecha się lekko i ma czerwony krawat. To niedobrze, to niedobrze. To jest w sumie najważniejsze właściwie, jaki ma krawat, bo ci wszyscy ludzie i tak będą słuchać poleceń jednego faceta, więc to dużego znaczenia nie ma w ogóle. No i następny jest bardzo smutny facet. Strasznie smutno wygląda. Okulary ma na czole wysoko, zadumany nad dziejami i losami Rzeczpospolitej. Konstanty Radziwiłł to jest. Dlaczego tego faceta nie dali do kultury? Przecież taką ma twarz, coś pięknego. Albo edukacji, albo myślę, Ministerstwo Wspominania Narodowego, Ministerstwo Ubolewania nad losem Rzeczpospolitej. Takie coś powinno być. On ma taką twarz, idealną. Zobaczcie sobie, Konstanty Radziwiłł, on pokieruje ministrem zdrowia. Facet, który się nie uśmiecha, jest smutny i nazywa się Radziwiłł, będzie kierował Ministerstwem Zdrowia. Pierwsze, co powinien zrobić, to zmienić nazwę na Ministerstwo Choroby, Ministerstwo Raka i Kokluszu, Ministerstwo Wrzodów, Ministerstwo Bólów Wszelkich, coś takiego. Będzie mu twarz pasować. Kim on był? No, jest lekarzem. Yes! W końcu ktoś, kto ma blade pojęcie o tym, co będzie robił. Dobrze. I jeszcze bym pełnił funkcję prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, co nic chyba nie znaczy, bo jak to, ja nie wiem, jak, co to za izba. Czy to nominowanym się jest za zasługi polityczne, czy faktycznie coś się umie. Wszystko jedno. Rozpoczął w 2013 współpracę z Gowinem i został ekspertem Polski Razem. No dobra, miesza z tym, jakieś został zasługi, krzyże. Nieważne, mnie interesuje, co on umie. Nie wiem, co umie. Jest lekarzem, ale dobra, nie jest tak źle. Przynajmniej lekarz. Następny. Witold Waszczykowski. Patrzmy na twarz. Człowiek siwy, coś mówi, w okularach, patrzy prosto, wygląda na w miarę pewnego siebie i coś, tak, z wyglądu na oko, coś, człowiek, co ma pojęcie o tym, co mówi, ale równie dobrze może to być kompletny debil, stary i głupi. A może być stary i mądry, nie wiadomo. Po zdjęciu cholera go wie. Więc Waszczykowski Witold będzie ministrem spraw zagranicznych. O, może i dobrze. Przynajmniej mężczyzna. Nie będzie problemów z krajami arabskimi albo z czymś takim. Czy on coś wie? Jest historykiem i dyplomatą. Nie jest źle. Dobrze, nie jest źle. Poparcie ma. Ta teka to spełnienie jego politycznych marzeń. O, to bardzo dobrze. Spełniamy marzenia dzieci. Tak, tak. Ja myślę, że ministrami powinni być ci, którzy najbardziej marzyli o tym, żeby być ministrem. Tak, 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 to jest dobry pomysł. Wróćmy do dzieciństwa. To ważne jest, najbardziej jest ważne, żeby ten człowiek, który jest ministrem, czuł się spełniony. A my, 40 milionów ludzi, to my sobie jakoś poradzimy, jak on coś tam się będzie tam bawił tymi klockami już i będzie cały szczęśliwy. To dobrze, dobrze tak po to odkreśliście. Dziękujemy bardzo. Teraz będzie Mariusz Błaszczak. Są mężczyźni jednak. Będzie ministrem spraw wewnętrznych. O, to te ABW inne takie, tak? O, to jest już czysta polityka. Ten gość nic nie umie. Niczego nie skończył. Nawet nie próbują pisać. To jest czysty polityk. Menda. Następny. Antoni Macierewicz. What? What? Co? Czy byście...
No co jest? Nie chcesz mnie?
Nie, nie chcę cię! Nie chcę! Macierewicz! Jak to? Jak może być Macierewicz?
Nie wiem, co zrobię.
What? Macierewicz.
No zróbcie coś z nim, kurwa.
Nie, ale niestety to już za późno. Został ministrem obrony narodowej Macierewicz. Na zdjęciu prezentuje wielki uśmiech od ucha do ucha. Wreszcie będę mógł zrobić rozpierduchę jakąś. Będzie bronił narodu, czyli mnie też. Ja nie chcę, żeby ten facet mnie bronił. bo ja się nie czuję atakowany przez nikogo, a ja myślę, że ten pan czuje się atakowany przez kogoś i jeszcze się boję, że się mnie wciągnie w coś i nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. No jakoś mi się to nie podoba. Wybaczcie, że nie mam specjalnego zaufania do faceta, który uważa, że sztuczną mgłę robiono, żeby samolot spadł, o który nie dbano specjalnie i nie szkolono załóg i wszyscy byli po wódce i mówili kmać i w ogóle. No i facet, który uważa, że najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem dylematu, dlaczego spadł taki samolot, są niekompetencje, błędy w zarządzaniu, ogólna nonszalancja i głupota ludzi, tylko to, że ktoś sztucznie robił mgłę i z kosmosu magnesem, prawda, tam fale generował, inne takie rzeczy. I ten facet będzie ministrem obrony narodowej. Paranoik, mówiąc brutalnie. Nie wiem, czy to się dobrze skończy, ale że jego już znamy, nie musimy już o nim mówić przynajmniej. Fajnie, no super jest, uciekajmy. Andrzej Adamczyk, ministro infrastruktury i rozwoju. No, to jest to ministro, które jest paradoksem samo z siebie, bo jakim sposobem państwo ma dbać o rozwój, to ja nie wiem. Państwo hamuje rozwój, bo państwo zabiera pieniądze tym, którzy naprawdę rozwijają kraj, czyli tym, którzy mają inicjatywę i ryzykują własnymi środkami i efektywnie je wydają, państwo im to zabiera i robi rozwój po swojemu. Inaczej mówiąc, wydaje pieniądze czyjeś, bez żadnej odpowiedzialności za to pieniądze, nie licząc się z kosztami i niczym nie ryzykując. No to jak to może być lepszy rozwój niż zostawienie tych pieniędzy ludziom? Nijak, nie może być i nigdy nie jest. W żadnym kraju nigdy nie było, nie jest i nie będzie, bo nie może być, bo to jest sprzeczne z logiką, z mózgiem w ogóle. Państwo będzie zawsze wydawać mniej efektywne pieniądze i zawsze będzie mniej się rozwijał kraj, im więcej pieniędzy będzie w rękach państwa. Musi tak być zwyczaj. Więc Ministerstwo Rozwoju, jego istnienie przyczynia się do hamowania rozwoju. Jakby to ministerstwo miało mózg, to powinno się rozwiązać. Jeżeli chce dbać o rozwój, to zlikwidować to ministerstwo i w parę innych przy okazji też, i te pieniądze oddać inwestorom z powrotem. Macie ludzie, rozwijajcie się, inwestujcie to. Wy to zrobicie lepiej niż ministerstwo. No, ale myślę, że Andrzej Adamczyk nie kuma tej koncepcji i ma inne zdania na ten temat. Nie ma żadnego wykształcenia, nie pracował chyba nigdy, bo przynajmniej nic nie napisali na ten temat. Cały czas tylko siedział w komisjach. Super, idealny człowiek do postawienia na miejscu, w którym które nie ma sensu. No. Dziękuję bardzo. Następny. O, kobita! Orzesz! Kurde, reszta mać! Jasny piorun! Co to jest? Myślałem, że to zdjęcie mopa, ale nie, to Anna Streżyńska. Kobieta, która na głowie ma wiele włosów. Mógłby tutaj człowiek stwierdzić i zapewne stwierdził, że skoro ma tyle włosów, to widocznie na czymś muszą rosnąć. I lepiej, żeby tak było, bo ona będzie kierować Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Rząd, który dokonuje cyfryzacji, rząd, który, przypominam, do tej pory nie potrafi używać sprawnie komputerów do chociażby liczenia głosów podczas wyborów, on się zajmuje cyfryzacją. Po prostu to jest taki absurd, nawet nie muszę o tym chyba mówić, nie? To każdy rozumie, na czym absurd polega. I jeszcze kobieta, super, tak, bo jak wiemy, ogólnie tak z praktyki, z doświadczenia, kobiety są zwykle najbardziej efektywnymi programistkami, prawda? Niestety nie ona. Nie zajmowała się chyba niczym, tylko administracją. Skończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, czyli na pewno ma doktorat z bycia bucem aroganckim. Wiem, bo tam kiedyś byłem. Mówiłem z tymi ludźmi, oni się nie nadają do tego, żeby z nimi rozmawiać. Nieważne więc. W każdym razie może się zmieniła. Pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urzędniczka po studiach prawa, inaczej mówiąc. I ona będzie się zajmowała cyfryzacją. Tak teoretyczną wiedzą, wymagającą pracy w urzędach. Tak? Super pójdzie. Na pewno będzie fajnie. No, więc jak zobaczycie, ta minister, która ma najgrubsze włosy, to jest minister od cyfryzacji. Dobrze. Ekspert. Fajnie będzie. Jakie jeszcze mamy następne? Jeszcze zostało ministerstw trochę. Teraz. Ministerstwo Rolnictwa. Zobaczymy, czy to rolnik. Z gęby ewidentny rolnik. Już mogę powiedzieć. To jest facet, który dużo je słoniny. No, nawet nie ma co czytać. Już jestem pewny. Jest to Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa. czytam sobie, ale nic specjalnego nim nie ma. Nie napisałeś, czy jest rolnikiem? Nie, jest na pewno rolnikiem, jak nic jest rolnikiem. Dobrze, zrobimy małą przerwę i kończymy tą listę w miarę szybko. Może dojdziemy do kogoś kontrowersyjnego bardziej. Znaj swojego pana, znaj pana, narodzie. Dlatego czytam to, bo hej, naprawdę, ci ludzie 4 lata będą rządzić. Paweł Oz na czacie mówi, ej, no zadzwoń, ktoś tutaj mi skomentuj, jak chcesz. Paweł mówi, ej, Marty, nie czepiaj się Streżyńskiej. Ona była akurat bardzo dobrym prezesem UKE za czasów Kaczyńskiego. No, myślisz? Nie wiem. A ona się zna poważnie? Wie, co to jest TCP/IP i takie rzeczy? Może, dobrze, nie czepiam się. Dobra, nie czepiam się, niech będzie. Jedna inteligentna. Zaufamy ci, Paweł, Pawelus. Jeżeli ona coś spieprzy albo zmarnuje pieniądze, to będzie na ciebie. Nie ma problemu. Dobra, to jest jedna odpowiedzialność Pawelusa, mówię, na czacie. Jakby spieprzyła do niego. Pójdziemy do ciebie, weźmiemy zgniłe jajka i się nauczysz, żeby nie mówić, że jest jakiś polityk kompetentny, jak nie jest. No chyba, że jest. No dobra, niech będzie. Więc jednak mają na czym włosnąć rosnąć te włosy. Więc może to jest dobry pomysł, żeby faktycznie wybierać ludzi, co mają takie bujne włosy, a nie takich łysych. No Boże, mózg jednak rośnie na czymś, widać. Znaczy włosy na czymś tam, na mózgu. Dobra. Dawid Jackiewicz będzie kierował ministrem skarbu. O, ten to jest, wygląda na faceta, co lubi pieniądze. Tak wygląda. Ale to może mi się tak skojarzyło jakoś. Ręka do przodu, uniesiona w geście, pozdrowienia. Mówię, ja tu trzymam tą ręcą, tymi ręcami wydam wasze pieniądze. Dobrze. Będzie ministrem skarbu. Nie wiem, co robił. No i tak jakoś słabo to piszą. Nie wiadomo. Mówią tylko, że był w innych rządach i innych skarbach. Dobra, nie wiem, kto to jest. Jan Szyszko, o jesteś, ten pan jest bardzo smutny, o jesteś, strasznie poważny. Twarz jego mówi, umieram. Więcej wygląda jak premier, ten premier co do żółwia był podobny, jak on się nazywał? Ten co takie V pokazywał, Wiktoria. Jak się nazywał ten premier, kurde, taki znany z tego, że nie umiał się uśmiechać, bo miał mięśnie genetycznie nieprzystosowane. W każdym razie on jest trochę, tak mi ciut go przypomina, patrzy podkrążonym wzrokiem, może lekki kac gdzieś tam w oczach, nie wiem, ale może go tak po prostu fotograf bez sensu sfotografował. Więc ten Jan Szyszko będzie ministrem środowiska. No, dobrze. Środowisko się kojarzy ze starymi ludźmi, prawda, którzy... Nie, zaraz, co ja bredzę? Nie, mi się kojarzy środowisko z takimi młodymi aktywistkami, co przyczepiają się do drzew i robią akcję pod tytułem zobaczcie mój biust dla ziemi, patrzcie moje cycki, zobaczcie i wtedy ziemi będzie lepiej, albo protestują za pomocą tego biustu. Tak mi się jakoś kojarzy środowisko ostatnio. A tutaj jednak zmiana, tutaj będzie staruszek taki smutny. Jest on członkiem oczywiście, ale nie o to chodzi, jest profesorem nauk leśnych i nauczycielem akademickim. To wszystko wyjaśnia. Dziękujemy bardzo. Już wiem, skąd ten wyraz twarzy. A teraz Ministerstwo Rozwoju. No, to jest facet, o którym pisał Bursa, poeta, pisał, jaki miły i mądry facet, naprawdę mądry. Dokładnie tak wygląda ministro. Mateusz Morawiecki z Ministerstwa Rozwoju. Może znacie ten wiersz? Jaki miły i mądry facet. Bardzo dobry wiersz jest to. Naprawdę mądry. Taki, to nie z tych przemądrzałych. To obieży świat, co to z niejednego pieca chleb jadł. Wyrozumiały i uprzejmy. Cała anatomia jego twarzy zdradza lekki wysiłek. Dokładnie to jest Mateusz Morawiecki. Ust, by mądrzej i grzeczniej do mnie mówić. I oczu, widzę ten wysiłek, by uważnie i uprzejmie mnie słuchać. Tak. Naprawdę nie mogłem nie napluć mu w mordę, mówi poeta. I ja go przewinę, bo mam też ochotę. Następny to jest Paweł Szałamacha. O Jezu, łysy. Oj, niedobrze. No bo co to nam mówi o człowieku? Jeżeli ta pani kompetentna przez was słuchaczy, naznaczona jako ktoś, kto się zna na cyfryzacji, miała tak bujne włosy, to co będzie łysy człowiek oznaczał w rządzie i czym pokieruje? Już szukam, rany boskie, Ministerstwem Finansów, to jest po nas. To już żeśmy przegrali. O, no tośmy, popłynęliśmy. Łysy, Ministerstwo Finansów, najważniejsze w tym momencie, dług, zadłużony kraj, a oni łysego wybrali. No nie mogę, no nie mogę. No, to popłynęliśmy, to już szybko przewijamy. Kogo moje piękne oczy widzą i dostaje zawału? Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. Czyście zwariowali? Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, znany z tego, z tych spraw, które nie były sprawami, tylko były jakimiś aktami zemsty, jakiejś idiotycznej nagonki, które przypominały czasy inkwizycji, czy już cholera wie czego. Ten, co bredził ciągle o układach, ten, co... To jest ten facet, który zasłynął zdaniem, przez tego pana już nikt nie zginie, oskarżając jakiegoś lekarza, którego potem uniewinniono po cichu tam, tak? Nie mogę. Zrobić tego faceta ministrem tego samego, czym był poprzednio? To ja nie wiem, o co tu chodzi. To trzeba mieć kompletnie wyczucia, ani politycznego, ani... Nie wiem, ten facet się nie nadaje. Ten facet się... Dajcie go daleko. Nie do tego, ludzie. Ministerstwo Sprawiedliwości, no bo wiecie, jest taki symbol sprawiedliwości, to jest Temida niejaka. I ta Temida to jest taka osobnica, co ma zawiązane oczy i rozsądza. Ona rozsądza bezstronnie. Ona nie patrzy. Jej jest wszystko jedno, czy to Murzyn, czy to Biały, prawda? Czy to niski, czy to wysoki. To jest, według mnie, taka Temida. To powinien być minister sprawiedliwości, taka Temida. A Zbigniew Ziobro to nie tylko, że to nie jest facet, który nie ma zasłoniętych oczu, ale który osądza wyłącznie na podstawie wyglądu. To jest facet, który pokazuje, ty jesteś winny, zanim się zaczął proces. Wejrzę tego palca i ty dopierdla, ja już wiem, że ty jesteś winny, bo ty źle wyglądasz. Bo masz, nie wiem, poglądy złe, bo mi się nie podoba. Albo bo tak mi się podoba. To jest facet, który tak mniej więcej postępował i został znowu ministrem sprawiedliwości. To jest źle. Nie, to już jest poważnie mówię. To jest najgorsza informacja ze wszystkich, jaka mogła być. To już nie będzie Ministerstwo Sprawiedliwości. To nie będzie wymiar sprawiedliwości. Już teraz nie jest. To jest wymiar zemsty. Jak to słusznie niektórzy mówią. I ja się zgadzam jak najbardziej. Ale to będzie już dosłownie resort, czy Ministerstwo Zemsty. Zawistnej zemsty, czy cholera wie już czego. Bardzo głupi pomysł. Bardzo. Następna osoba. To jest Marek Grubarczyk. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Po jaką cholerę są takie ministerstwa? To powinien być jakiś tam urząd do regulacji, do synchronizacji tylko. Do może rejestracji czegoś tam. Po co ministerstwo takich rzeczy robić? No ale już jest. I on ukończył szkołę morską. Dobra, niech będzie, to jest nudne. Włosy ma, wszystko ma. Facet, który wygląda teraz jak taki, jest taka rasa psa, bulldog taki troszkę, jakby bulldog. Taką twarz jak księżyc, bardzo okrągły, łatwo się rysuje. Ci, co rysują karykatury, to będą mieli dosyć łatwo. Czemu nie mają znowu czerwone krawaty? Wszystko to coś znaczy? Tak ku czci Lenina, czy co to jest ten czerwony krawat? No więc na takie zdjęcie, wzrok lekko nieświeży, przedwczorajszy, lubi wypić. Ze zdjęcia tylko mówię, bo może to być wszystko nieprawda, ale zdjęcie tak mówi. Konrad Szymański pokieruje Ministerstwem do Spraw Europejskich. A i tu bym chciał wiedzieć, czy on zna jakikolwiek język, bo fajnie by było, jakby znał. Ale naprawdę znał, a nie skończył coś tam. Nie wiadomo. Tego nie napisali. Myślę, że się tym nie kierowali specjalnie. Ale wiemy, że należał do delegacji do spraw stosunków z Białorusią, co też w ogóle nic nie znaczy. No więc nie wiem. Czy ktoś wie, czy Konrad Szymański mówi chociaż po angielsku, czy nie? Nie wiem. I jak mówi? Następny człowiek ma bardzo miłą twarz, to mi się podoba ten gość. Strasznie sympatyczny, w okularkach takich sympatycznych, z uśmiechem sympatycznym, nie ma ani we wzroku kaca. Strasznie fajny chłop, kto to jest? Koordynatorem do spraw służb specjalnych będzie ten facet, Mariusz Kamiński, ale się pomyliłem. Facet będzie służbami specjalnymi dowodził, a ja tu patrzę, taki sympatyczny gość, no to ładnie. Był szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. O, żeż kurde, jak ja się w ogóle nie znam na ludziach. No dobra. Ukończył historię też na Uniwersytecie Warszawskim. Był w opozycji. Był działaczem tajnego niezależnego stowarzyszenia studentów. No, rozumiem, się będzie raz mścił za to wszystko, tak? Dobra, nie wiem. Dobra, nie wiem, nie znam się. Mariusz Kamiński, powinienem wiedzieć więcej o nim, ale mnie naprawdę nie interesował ten facet. Powiem, że było dużo o nim newsów, informacji, takich tego, ale tak się miło uśmiecha. Anna Zalewska pokieruje Ministerstwem Edukacji Narodowej. Czekajcie, nie było już coś takiego? Nie było Ministerstwo Kultury, tak? Oświaty. Nie. Nie pomyliłem? Było już coś. Coś czytałem. To co jest oddzielne Ministerstwo Oświaty, oddzielne Ministerstwo Edukacji Narodowej? Tak jest? Nie, no tak jest. Rzeczywiście tak jest. Dlaczego ja nie zwróciłem uwagi? Dobra, nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest. I kobita będzie. No tak, to jest już twarz nauczycielki. Ewidentna. Będzie ona, i ona jest menedżerem oświaty i ekologiem, a z wykształcenia filologiem polskim. Okej, okay. Filolog polski, dziękuję, to wszystko, co potrzebuję wiedzieć. Do widzenia, nie muszę więcej wiedzieć, ani nie muszę więcej tłumaczyć. Witold Bańka, człowiek, który ma twarz boksera i da ci w ryj. To jest jego wyraz twarzy, to jest facet, który chce dać ci w ryj. Jak tylko powiesz złe słowo, krzywo popatrzysz, taką minę ma na zdjęciu, nieogolony, prawda, patrzy tym takim ostrym, przeszywającym spojrzeniem, on będzie ministrem sportu i turystyki. Że sportu, to ja bym jeszcze mógł zrozumieć tą zaciętość w jego wzroku, ale że turystyki, to jest bardzo słaby pomysł. Nie, jak ludzie zobaczą takich gospodarzy, turyści nie będą chcieli. Nie, myślę, że nie. Ja bym nie chciał, żebym jechał jako turysta do kraju i zobaczył takiego faceta, który mi mówi dzień dobry. Bałbym się troszkę, nie chcę. On jest, ukończył politologię, co ciekawe, ale trenował lekkoatletykę. No i będzie teraz rządził. No dobrze, dobrze. Przynajmniej wygląda jak żywy człowiek, który coś tam, a nie ten. A teraz już parę ostatnich. Krzysztof Tchórzewski będzie ministrem energetyki. Nie znam i znać nie chcę. Ministerstwo energetyki też istnieć nie powinno? Chyba. No, tutaj są, dobra, możemy podyskutować o tym, czy powinno istnieć, ale jak już istnieje, nie, dobra, nie znam faceta. Henryk Kowalczyk ministrem będzie od niczego. To nie będziemy o tym nawet mówić. Beata Kempa, szef kancelarii prezesa Rady Ministrów. Strasznie dużo tych bab jest. Kempa to już jest znana i Jerzy Kwieciński, ostatnia osoba, będzie wiceministrem rozwoju. Wiceministrem rozwoju. Czego? Nie mam. Aha, jest jakieś ministerstwo rozwoju, tak? To o to chodzi? Nie wiem. Napisali, będzie wiceministrem rozwoju. Cokolwiek to znaczy. Nie wiem, co to znaczy. Nikt nie wie, co to znaczy. Chyba oni sami też nie wiedzą, co to znaczy. Albo może wiedzą, ale głupio napisali. No i to jest cały zespół. I ta ekipa będzie sprawować władzę wykonawczą w Polsce przez najbliższe 4 lata bez dużej nadziei na to, że ktokolwiek spoza tej ekipy będzie miał wpływ na decyzję tej ekipy. Inaczej mówiąc, przez 4 lata mamy duże szanse na praktyczną dyktaturę, na rządy autorytarne szefa partii, do której ci wszyscy ludzie należą. Chyba, że nie wiem, czy coś się dziwnego stanie. Ale w praktyce w Polsce może być tak, że ci ludzie zrobią, co tylko im przyjdzie do głowy. Bo im tak przyjdzie do głowy. No więc ja nie wiem, czy to jest dobre, ale z drugiej strony wielu ludzi mówi, że nie podoba im się demokracja. No to powinniśmy się cieszyć. Teraz będziemy mieli dla odmiany rządy praktycznie autorytarne, a nie demokratyczne. No i nikt nie będzie się w ogóle przejmował słupkami sondażowymi, ani w ogóle tym, czy ludziom się coś podoba, nie podoba, czy tam jest jakieś poparcie, czy nie ma. Wszystko jedno. Mamy stołki, robimy co chcemy. O, dobrze będzie? Podoba wam się? Jak wam się wydaje? No mi się wydaje, że będzie słabo. Tak czy inaczej, kończę audycję, a piszcie w komentarzach, co myślicie, jakie są przewidywania tego rządu, zwłaszcza dwie osoby, Macierewicz i Ziobro. To nie jest optymistyczne i mógłbym się bać, powinienem się może bać, ale nie boję się, tylko mi się śmiać chce strasznie. Może się nie boję dlatego, że jeszcze są otwarte granice ciągle. Jakby były zamknięte, to już bym się może mniej śmiał. A póki co Radio Enklawa nadaje z serwera w Holandii. Nie, czekajcie, jest na serwerze w Holandii, nadaje z serwera w Stanach Zjednoczonych, a jest własnością firmy Wielkiej Brytanii, więc ogólnie nie obchodzi mnie specjalnie, co tam w Polsce ma do powiedzenia minister od czegoś tam. Tak w sumie, tak praktycznie, tak mnie osobiście. Z drugiej strony mam wielu przyjaciół w Polsce, więc bym nie chciał, żeby jakiś minister zwariował i zrobił dziwne rzeczy. Dobra, tak czy inaczej kończymy. Piszcie w komentarzu, co myślicie o tym rządzie i czy się spodziewacie czegoś naprawdę dobrego, bo w końcu ktoś jednak głosował na tych ludzi. Więc chyba miał jakiś powód. Więc chyba ktoś liczył na to, że oni coś sensownego zrobią. I to mnie fascynuje, do jakiego stopnia ludzie są, nie wiem, tyle wiary w sobie potrafią wykrzesać. Przecież ci ludzie już rządzili i naprawdę nic fajnego nie zrobili. To są ci ludzie, przypomnijmy, ci sami ludzie chcą robić dokładnie odwrotne rzeczy do tych, które robili, jak już wcześniej rządzili. Na przykład likwidować gimnazja. Są ci ludzie, którzy wprowadzili gimnazja. I jakoś... A ludzie mówią, że to taka będzie fajna ekipa, optymizmem powieje w Polsce. Wreszcie coś zrobią pozytywnego, tak? Dobra, zobaczymy. Do następnego odcinka. Będzie już jakiś temat może weselszy i bardziej ludzki. No ale tak czy inaczej, no raz na 4 lata trzeba wymienić ekipę tych, co rządzą. Piszcie komentarze, jeszcze raz powiem, i jak się komuś podoba istnienie Radia Enklawa, to możecie dwie rzeczy zrobić. Albo wspierać ją, dać tam rzucić co łaska na tackę, albo prowadzić własną audycję. Czemu nie? Próbujcie. To jest fajna rzecz. Można ćwiczyć dużo rzeczy. Gadanie, głos, intonacje, inne takie fajne rzeczy. A po drugie można uzbierać sobie przyjaciół, poznać słuchaczy, żonę znaleźć, różne rzeczy. No to do następnego. Bye!
Jedyne co ma sens to lewatywy dzban. Jak tylko uszczkniesz kęs, poprawi się twój stan. Lewatywa jak piwsko, dobra jest na wszystko z lewatywy.